kłopoty i inne kłopoty.
Myślę, że każdy z nas słyszał w swoim życiu powiedzenie, że suczka przynajmniej raz powinna mieć młode, żeby się lepiej chowała, a samiec powinien być regularnie dopuszczany, bo inaczej będzie agresywny. Oczywiście, na szczęście są to tylko i wyłącznie powiedzenia, które można włożyć między bajki, a ich propagowanie prowadzi do cierpienia zwierząt poprzez powodowanie ich bezdomności. Obecnie coraz rzadziej słyszy się je w miastach, natomiast na polskich wsiach pozostają niestety wiecznie żywe. Podejście do psów w wiejskich okolicach jest też zupełnie inne niż w miastach. Pies musi na siebie zarobić, najczęściej będąc stróżem w domu czy na większej posesji. W zamian takie psy często dostają resztki ze stołu czy słabej jakości karmę z dyskontów. Nikt nie przywiązuje wagi do ich samopoczucia. Dominuje stwierdzenie, że pies to pies, a nie człowiek, skutkiem czego zwierzęta te po prostu przymuszane są do przebywania stale na zewnątrz, bez względu na to, jaka jest pogoda, bez względu na to, czy jest słońce, czy jest trzaskający mróz. Oczywiście nikogo to nie dziwi, a wizyta w psiej szkole czy konsultacja behawioralna to fanaberie i bezsensowne wydawanie pieniędzy. Pies agresywny na wsi to taki, który mimo ogólnokrajowych rozporządzeń dokona swojego żywota uwiązany przy budzie, żeby nikomu nie zrobić krzywdy. A pies łagodny w najlepszym razie biega swobodnie po ogrodzonej posesji, w najgorszym często ląduje na łańcuchu, gdzie spędzi lwią część swojego dnia. Takie niestety są realia. Audycja, słuchajcie, jest prowadzona na żywo. Telefon kontaktowy do studia 618-654-654. Koniecznie dzwońcie, pytajcie o waszych przyjaciół. Odpowiadam na pytania dotyczące waszych podopiecznych. 618-654-654. Jeżeli natomiast macie pytania niezwiązane z audycją, macie jakieś uwagi odnośnie prowadzenia audycji lub pomysły na następne tematy, zapraszam na moją stronę na Facebooku Opus Magnum Psy, koty i inne kłopoty. Dzisiejsza audycja na przykład była pomysłem pana Darka, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za podsunięcie tego ważnego tematu. Wracając właśnie do niego, a może nie wracając, bo widzę, że mamy już pierwszy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panią, pozdrawiam od wszystkich zwierząt pięknie utrzymywanych na wsi, które są bardzo szczęśliwe i zadowolone.
Dziękuję uprzejmie.
Muszę przyznać, że absolutnie jest to nieprawdziwy obraz, co pani powiedziała. Może mogą się incydentalnie zdarzyć, ale wydaje mi się, że to jest po prostu tezy, jak to się jakby to powiedzieć, utarty schemat, który należy przełamywać, jak to w tym momencie prostuje.
Ja mam nadzieję, że tak się właśnie będzie działo, że coraz więcej będzie takich miejsc, jak pana wieś, na których, w których psy czują się bezpiecznie, w których psy mają swoje miejsce z właścicielami w swoich domach, bo oczywiście, że tak jest, że na wielu polskich wsiach te psy mają swoje zagrzane miejsce w domu, mają wspaniałą karmę, kochających właścicieli i mam nadzieję, że tak jak już wspomniałam, jak najwięcej miejsc będzie takich jak u pana. Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon.
Pozdrawiam, Sylwester z Głupoń.
Dziękuję uprzejmie, panie Sylwestrze. Oczywiście, że tak jest. Zdarzają się i takie miejsca, gdzie psy mają jak w niebie. Natomiast musimy tutaj mówić też o tych miejscach, w których niestety tak się nie dzieje, a które niestety ja też miałam nieprzyjemność odwiedzać. Ponieważ no, realia są takie, że jest nadal bardzo, bardzo wiele takich miejsc, w których te psy no nie są szczęśliwe. I nawet jeżeli byłoby ich tylko kilka, to warto o tym mówić i warto o tym wspominać, żeby po prostu ludzie, którzy nie mają świadomości, dowiedzieli się o tym. Ponieważ takie polskie wsie są miejscami, w których wałęsających się po ulicach zwierzęta na przykład nikogo nie widzą, nie dziwią, przepraszam. To jest całkowicie normalne. Co więcej, zdarza się, że psy celowo są wypuszczane przez właścicieli poza teren domostwa. No, nie stanowią problemu, ich człowiek z różnych powodów na przykład nie ma czasu na spacery z własnym podopiecznym, no i woli tak zwanie dla jego dobra, no i wypuścić, żeby się gdzieś tam poszwendały. A więc mamy pierwszy problem wsi związany z niekontrolowanym rozmnażaniem. Znacznie częstszy widok bezpańskich psów na ulicach. W mieście taki wałęsający się psiak jest prędzej czy później zgłaszany. Zostaje złapany przez straż miejską, odwieziony do schroniska, gdzie czeka na właściciela, czy to nowego, czy też tego, któremu się zgubił. Na wsi widok swobodnie poruszającego się psa po prostu nikogo nie dziwi. A takie zjawiska prawie nigdy nie są zgłaszane do straży miejskiej. Co więcej, sama informując służby miasta o psu biegającym luzem blisko ruchliwej ulicy w mieście, którego udało mi się zabezpieczyć, dostałam natychmiastowy odzew, a patrol przyjechał w przeciągu 20 minut. Natomiast zgłaszając się, szwędające się psy po wsi, po lasach, na przykład jak byłam w górach w zeszłym roku, dostałam od dyspozytora spod 112 informacje, że pies na pewno jest miejscowy, że pies sobie poradzi. Pies natomiast ewidentnie się zgubił, był mocno zestresowany, co jako behawiorysta po prostu widziałam. Przeraziło mnie, że musiałam dzwonić pod 10 różnych numerów, rozmawiając z różnymi instytucjami przez ponad godzinę, żeby uzyskać chociaż chęć pomocy. Ludzie w słuchawkach wręcz odsyłali mnie do siebie nawzajem, mając nadzieję, że nie będę im dłużej zawracała głowy. Koniec końców, zanim uzyskałam pomoc od władz, zgłosił się właściciel, ponieważ w międzyczasie napisałam post na okolicznej grupie na Facebooku. Właściciel ten stwierdził, że pies z reguły nie oddala się tak daleko, kiedy sam wychodzi poza posesję. No i właśnie, argumentem przeciętnego właściciela puszczającego psa luzem jest stwierdzenie, że pies nie czuje się dobrze na ogrodzie, a że on zawsze biegał sobie luzem. Wieczorem wracał do domu i nikomu krzywdy nie robił. Jest wychowany, bo przecież psy na spacerach omija szerokim łukiem, dla ludzi jest miły, czasem się połasi, pozwoli się pogłaskać. Niestety właściciel psa nie myśli o tym, co jego pies robi, podczas gdy jest swobodnie puszczany. Nie ma też pewności, czy pies nie zostanie potrącony przez samochód, a co za tym idzie, już nigdy nie wróci do domu. Pies wolno chodzący po wsi to zwierzę, które po pierwsze może ulec wypadkowi, w którym nie zostanie poszkodowane tylko to zwierzę, ale również biorący w nim udział na przykład ludzie. Niedaleko patrząc, miałam przykład z mojej rodziny osoby, która poruszając się na rowerze, na którą jakby wybiegł pies, ta osoba się przewróciła i złamała panewkę kości biodrowej. To był pies, który po prostu sobie gdzieś tam luzem po wsi biegał. Kolejna rzecz. Takie zwierzę, taki pies może ulec pogryzieniu przez innego psa, co jest bardzo częste, szczególnie kiedy przypadkiem dostanie się na posesję, na której ten drugi pies się znajduje. Trzecia rzecz. Taki pies może zostać zabrany z ulicy przez obcą osobę. Taka obca osoba może na przykład pomyśleć, że to jest zwierzę bezdomne i po prostu ze sobą go zabrać. A takich przypadków już też wiele słyszałam. I sobie tak pomyślałam, że może i lepiej, że został zabrany, bo przecież skoro nie ma właściciela, nie ma chipa, no to chyba nie należy do nikogo, skoro sobie chodzi luzem. Inna sprawa, taki pies może roznosić choroby, jeżeli szczególnie nie został zaszczepiony. Może stanowić zagrożenie dla innych psów i dla ludzi. I wreszcie może zostać zabity przez drapieżnika, na przykład przez wilka, ponieważ zostanie uznany za intruza na jego terenie. A taka osoba, która wtedy będzie miała pretensje do wilka, nie powinna mieć do niego pretensji, ponieważ on zrobił to, co kazała mu natura. No i najważniejsze, jeśli pies nie jest wykastrowany, może się swobodnie rozmnażać, jeśli spotka osobnika przeciwnej płci. No i tu pojawia się problem drugi. Zwierzęta bez wiedzy właściciela uciekają z nieodpowiednio zabezpieczonych posesji. Niestety, często zdarzają się też ucieczki zwierząt z nieodpowiednio zabezpieczonych właśnie takich miejsc. Zwierzęta wiedzione potrzebą rozmnażania się potrafią pokonać naprawdę kosmiczne ogrodzenia, by osiągnąć cel, jakim jest partner lub partnerka do godów. Jeśli ogrodzenie posiada jakieś luki, nie jest podmurowane, jest zbyt niskie, albo nie jest odpowiednio zabezpieczone u góry, w przypadku niektórych ras znanych ze swoich ucieczek, na przykład husky czy wilczaków, które potrafią się wspinać po prostu po ogrodzeniach, to taki pies bez problemu po prostu sobie ucieknie. Pies, który poczuje zapach suczki w rui lub sama suczka w cieczce w odpowiednim okresie, potrafi również zerwać się na spacerze ze smyczy, tylko po to, by przedłużyć gatunek. Jest to oczywiście reakcja instynktowna, która jest też dodatkowo wzmocniona u psów o bardzo wysokiej reaktywności, którym właściciele nie poświęcają na co dzień zbyt wiele czasu i też niestety nie interesują się ich psychiką. Właściciel psa, który pokrył suczkę, najczęściej nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, chyba że jakimś cudem jego pies zostanie złapany na gorącym uczynku, a właściciel suczki będzie miał czas i chęci na rozwiązanie sprawy. Nie oszukujmy się, z reguły po prostu kiwa się na to ręką. Najczęściej właściciel takiej suczki pokrytej przez psa nie zdaje sobie sprawy z zaistniałej sytuacji, dopóki nie zauważy powiększonego brzucha. Czasami dowiaduje się o tym dopiero, kiedy pies zaczyna rodzić lub nawet po porodzie, kiedy znajdzie suczkę w otoczeniu szczeniąt. Niestety zdarzają się też komplikacje porodowe, mogące mieć różne przyczyny, które bez interwencji weterynarza doprowadzają po prostu do śmierci suczki. Dzieje się tak na przykład w momencie, kiedy ojcem szczeniąt był pies dużych rozmiarów, natomiast suczka jest drobna, niewielkich rozmiarów. W tym wypadku suczka po prostu nie jest w stanie sama urodzić ze względu na swoją fizjologię i bez interwencji weterynaryjnej nie ma szans na przeżycie. Niestety często właściciel też nie ma pieniędzy albo nie chce ich wydawać, by pomóc suczce, zawożąc ją do weterynarza. Zwierzę ma być pomocne, a nie sprawiać kłopoty. No i niestety problemy zdrowotne u wiejskiego psa to często rzecz nie do przeskoczenia. Co się dzieje, jeżeli suczka, która została przypadkowo pokryta, urodzi młode? O tym opowiem Wam tuż po krótkiej przerwie.
The truth.
koty i inne kłopoty.
Dzisiaj trudny temat, a więc psia bezdomność. Ta bezdomność, która no niestety statystycznie częściej dotyka psów, które mieszkają na wsi. Zanim zacznę kontynuować temat, pozdrawiam serdecznie pana Wiesława, który w przerwie do mnie zadzwonił. Pytał o 8-miesięcznego psa, który gubi nagminnie sierść mimo swojego młodego wieku. Wszędzie ta sierść się pojawia. Co mogłam tutaj polecić? Oczywiście wizytę u weterynarza, żeby sprawdzić, czy nie są to roztocze. Jeden z, po prostu z gatunków roztoczy. No i oczywiście mogę też polecić konkretne środki, suplementy, diety, które mogą wspomóc takiego pieska. I też właśnie pan Wiesław dostał ode mnie taką odpowiedź. A tymczasem wracamy sobie tutaj do... A jeszcze dodam, że oczywiście takie wypadanie sierści najczęściej ma związek z tym, że pies ma jakieś niedowory witaminowo-mineralne. No i właśnie te środki mają pomóc mu je uzupełnić, najczęściej zawierając sobie głównie biotynę i cynk. Wracając, właściciele, tak jak już wspomniałam, często nie mają pieniędzy na to, by po prostu pomóc suczce wtedy, kiedy jest gdzieś właśnie, kiedy jest w ciąży, kiedy w tej ciąży pojawiają się komplikacje. Natomiast jeżeli pojawią się właśnie, jeżeli suczka suczce uda się samoistnie urodzić bez pomocy weterynarza, to w tym momencie bardzo często zdarza się tak, że maluchy są porzucane. Ich los jest po prostu oczywisty. W najlepszym przypadku podrzucane są do lokalnych schronisk i przytulisk. I mówię tutaj oczywiście o takich suczkach, które przypadkowo, podkreślę, zostały pokryte przez psa. O takim przypadku tutaj mówimy. Jeżeli właściciel suczki zdecyduje się na zatrzymanie młodych, szczenięta bardzo szybko odłączone są od matki i wydawane w wieku 4-6 tygodni, to po prostu pozbyć się problemu. Szczenięta nigdy nie widzą weterynarza, zanim trafią do nowych właścicieli. Są karmione odpadami ze stołu, przeterminowanym jedzeniem, karmami z najniższych półek, co powoduje silne niedobory. Maluchy są też wydawane losowym osobom, oczywiście bez szczepień i bez jakichkolwiek badań weterynaryjnych, to co już wcześniej powiedziałam. Wszystko to brzmi dość brutalnie, oczywiście nie zawsze tak się dzieje, no ale niestety mimo wszystko w jakimś miejscu dzieje się tak każdego dnia. Jednym rozwiązaniem jest masowa kastracja psów na terenach wiejskich, szczególnie takich, które nie są w odpowiedni sposób zaopiekowane i zabezpieczone przez właściciela. Według badań kastracja psów przynosi faktyczne skutki, zmniejszając liczebność tych psów, tych zwierząt w schroniskach o nawet 60% na przestrzeni dekady, co jest niewątpliwie dużym plusem tego zabiegu. Kastracja psów jest bardzo często sponsorowana przez konkretne gminy. W Wielkopolsce do akcji sterylizacji dołączyło w marcu 2020 roku 38 przychodni i klinik weterynaryjnych, przeprowadzając setki zabiegów. Wystarczy w internecie wpisać frazę właśnie akcja sterylizacja, by przekonać się, jakie przychodnie weterynaryjne przeprowadzają te zabiegi w waszej okolicy. Przypomnę tylko terminologię, bo dla wielu z was słowo kastracja kojarzy się tylko z samcami, z psami. Przyjęło się bowiem, że psa się kastruje, a suczkę sterylizuje. A jak to jest naprawdę? Sterylizacja jest to zabieg chirurgiczny powodujący pozbawienie jakiegoś organizmu płodności. Na przykład podwiązanie nasieniowodów lub jajowodów, natomiast nie ma ten zabieg wpływu na gospodarkę hormonalną. Czyli takie zwierzę nie będzie w stanie się rozmnażać, natomiast zabieg ten nie zaburzy jego zachowań. No i niestety, obecnie takie zabiegi stosuje się głównie w USA. W Polsce sterylizacja psów nie jest absolutnie stosowana. Głównym zabiegiem wykonywanym w naszych placówkach weterynaryjnych jest kastracja, dotycząca zarówno samców, jak i samic. No i co to jest ta kastracja? Jest to zabieg chirurgiczny mający na celu całkowite usunięcie gonad, czyli gruczołów produkujących męskie i żeńskie komórki rozrodcze, a mówiąc prostym językiem, jąder oraz jajników. Kastracja powoduje bezpłodność oraz nieodwracalne zaburzenia układu hormonalnego zarówno u samic, jak i samców. Inną formą kastracji, poza taką permanentną, jest kastracja chemiczna, która odbywa się poprzez wszczepienie specjalnego środka w postaci chipa z konkretną substancją, co powoduje bezpłodność oraz również niestety wpływa na gospodarkę hormonalną. Natomiast zmiany nią powodowane są odwracalne, ponieważ chip działa przez określony czas, od 3 do 6 miesięcy, w zależności oczywiście od tego, jaki chip zdecydujemy się dla naszego zwierzaka kupić. I jest to zdecydowanie lepszym wyborem niż kastracja chirurgiczna w stosunku do psów, które na tych wsiach nie żyją, tylko mieszczą się gdzieś u nas w blokach, ponieważ zawsze możemy zobaczyć, jak wpłynie kastracja na zachowanie naszego psa. I jeżeli go nie zmieni, to wtedy możemy wykastrować psa już permanentnie. Problem kastracji niejednokrotnie zresztą został przeze mnie poruszany i absolutnie nie jestem jej zwolenniczką u psów samców, nad którymi człowiek sprawuje właśnie dobrą opiekę. Natomiast jeżeli mamy psa, który ciągle ucieka, kryje suczki, przyczyniają się do psiej bezdomności, powinniśmy poddać go zabiegowi. Jeśli już zdecydowaliśmy się na kastrację naszego psa, pamiętajmy o tym, by u obu płci dobrze wybrać wiek. Kastracja przez wzgląd na zdrowie fizyczne i psychiczne nie powinna być wykonana przed 12 miesiącem życia, a zaleca się nawet późniejsze kastracje, około 2 lub 3 roku życia. Nigdy nie wykonujemy zabiegu kastracji u psów z problemami behawioralnymi. Najpierw zaradźmy problemom, a potem wykonajmy zabieg, ponieważ niektóre problemy w połączeniu z burzą hormonalną po kastracji mogą stać się nieodwracalne. I tutaj podkreślę, kastracja nigdy nie będzie lekiem na agresję, lęki i inne problemy psów. Szczególnie samców, bo się przyjęło, że właśnie taka kastracja jest lekiem na całe zło. Jest tym, czym możemy psa wyleczyć i bardzo często mam takich klientów, którzy przychodzą do mnie po kastracji i wtedy już bardzo niewiele można z takim psem zrobić, a na pewno trzeba się ogromnie namęczyć i mam tutaj oczywiście na myśli pracę właścicieli takiego psa. Ponieważ ja nie przychodzę, nie klikam palcami i pies nie staje się grzeczny. To jest dom długie tygodnie pracy właścicieli. Wracając, u samców, jak to powinno wyglądać? Pamiętajmy, by u samców, u psów odpowiednio zabezpieczonych, czyli takich, które nie uciekną nam z zapłotu, najlepiej wykonać zabieg kastracji po 8 roku życia, a więc w wieku senioralnym, kiedy mogą pojawić się nowotwory jąder, czy też nowotwory prostaty. Kastracja we wcześniejszym wieku może powodować problemy behawioralne poprzez pozbawienie psa testosteronu, który jest odpowiedzialny za odwagę, czyli nie tylko za tą seksualność. Szczególnie silne problemy będą widoczne u psów, które borykają się z lękami lub agresją na tle lękowym. U psów niezabezpieczonych, szczególnie właśnie takich, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia innych psów na ogrodzonych terenach i okolicy jest wysokie, a więc właśnie gdzieś na wsiach, u takich psów, które mogą sobie luźno wychodzić, które czasami wychodzą, które nam uciekają, o których nie wiemy, czy nie pokryją jakiejś suczki, kastracja musi być wykonana tuż po 12 miesiącu życia psa. Wcześniej nie, dlaczego to zaraz o tym opowiem, natomiast jest bardzo ważne, by u takich psów, które nie są w odpowiedni sposób zabezpieczone, kastrację wykonać po 12 miesiącu życia psa, aby ten po prostu gatunku swojego nie przedłużał. Co w przypadku suczek? U suczek należy wybrać weterynarza, który zwróci uwagę na to, by psa wysterylizować w odpowiednim miejscu cyklu rozrodczego. Nie wcześniej niż po 3 miesiącach od cieczki. W przeciwnym razie może mieć to wpływ na zachowanie suczki, ponieważ burza hormonalna, która jest spowodowana właśnie okresem rui, będzie miała, jakby skomasowana z tą kastracją, będzie miała bardzo ogromny wpływ na psychikę psa. Po drugie, kastrację wykonujemy u każdej suczki, która nie będzie rozmnażana. Każdej, podkreślam. Suczka nie będzie musiała dzięki temu przechodzić bardzo trudnych chorób, które często się pojawiają, jakimi są ciąże urojone albo ropomacicze. A o tym, co to jest i jak wygląda, opowiem tuż po krótkiej przerwie.
inne kłopoty.
Dzisiaj mówimy o psiej bezdomności. Opowiedzieliśmy o tym, że bardzo istotnym czynnikiem w jej zwalczaniu jest akcja po prostu kastracji psów, zarówno suczek, jak i samców. No i powiedzieliśmy sobie, że kastracja to jest tak naprawdę jedyne dobre określenie. Nie ma czegoś takiego w Polsce jak sterylizacja psu, ponieważ sterylizacja jest to podwiązanie jajowodów czy też nasieniowodów, czego się po prostu u nas nie robi, ponieważ jest to bardziej skomplikowana operacja i raczej weterynarze wolą po prostu psu wszystko wyciąć, żeby nie było też żadnych powikłań, ponieważ sterylizacja niesie ze sobą o wiele większą możliwość właśnie powikłań po zabiegu. Powiedzieliśmy sobie też, że przy kastracji musimy pamiętać, by dobrze wybrać wiek psa, żeby nigdy nie wykonywać zabiegu kastracji u psów z problemami behawioralnymi, żeby u samców dobrać też wiek w zależności od tego, czy mamy psa zabezpieczonego w bloku, czy mamy psa, który sobie gdzieś tam luźno biega. I oczywiście u tych niezabezpieczonych psów luźno biegających po ogrodach i po sesjach najlepiej wykonać zabieg kastracji po 12 miesiącu życia. Natomiast u suczek trzeba wybrać weterynarza, który zwróci uwagę na to, by ją wysterylizować, wykastrować w odpowiednim miejscu cyklu rozrodczego, nie wcześniej niż 3 miesiące od cieczki. No i kiedy, u jakich suczek się wykonuje kastrację? U wszystkich, które nie mają jakby patentu suki hodowlanej, nie mogą być rozmnażane. I dlaczego warto wykastrować właśnie taką suczkę? Tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza to jest ropomacicze, a druga to są ciąże urojone. Obydwie mogą powodować bardzo poważne konsekwencje. Co to jest ropomacicze? Jest to schorzenie, które polega na turbielowatym rozroście gruczołów błony śluzowej i macicy, no i gromadzeniu się wydzieliny wewnątrz tej macicy. Z czasem ona ulega zakażeniu, dochodzi do pojawienia się ropy, no i niestety tutaj już mamy dosyć spory problem. Najbardziej na taką chorobę narażone są suczki, które ukończyły około 7 rok życia, natomiast zdarza się ona również u suczek bardzo młodych, no i takich, które mają powyżej 10 roku życia. Jakie są objawy ropomacicza? Pierwsze objawy to apatia, biegunka, brak apetytu, rozszerzenie powłok brzusznych, a więc widzimy, że ten brzuszek nam rośnie, wymioty, wzmożone pragnienie i zwiększone oddawanie moczu. W niektórych przypadkach objawom tym też może towarzyszyć niedowład kończych tylni oraz nieprawidłowa temperatura ciała. Dodatkowo może również występować ból w okolicy jamy brzusznej, a więc ten brzuszek u suczki będzie bardzo tkliwy, niewłaściwe zabarwienie błon śluzowych, a więc wystarczy wtedy podnieść wargę i zobaczyć, czy te błony są przekrwione lub czy są po prostu bardzo jasne, podwyższone tętno również, no i przyspieszony oddech. Suczka ma szansę na wyjście z tej choroby, natomiast trzeba podkreślić, że bez leczenia jest to choroba, która prowadzi niestety do jej śmierci. Dlatego tak ważne jest to, byśmy naszą suczkę wysterylizowali. Drugim przykładem, dlaczego warto kastrować suczkę, to ciąża urojona. Co może powodować takie ciąże urojone? Zapalenia prowadzące do powstania nowotworów gruczołów mlekowych. To może być przyczyna, która powstaje po ciążach urojonych. Powstają też takie nowotwory na całej długości listwy mlecznej. Zwykle są to niegroźne guzy, ale mogą się niestety rozwinąć w formę złośliwą, a przerzuty najczęściej dotyczą płuc, ale też i innych narządów. Leczenie tego typu nowotworów, szczególnie u starszych psów, jest często bardzo nieskuteczne. I w tym wypadku właśnie zaleca się kastrację suczki. Jak poznać ciąże urojone? Po pierwsze, niepokój, nieumiejętność znalezienia sobie miejsca, czyli takie wędrówki po domu. Suczka popiskuje, drżą jej mięśnie, czyli pies cały czas się trzęsie. Występuje też czasami ślinotok. Suczka przenosi różne rzeczy do legowiska i pilnuje ich, też popiskuje przy nich. Pojawiają się powiększona listwa mleczna, czyli piersi suczki zaczynają się zwiększać, no i powstaje też wyciek płynu z sutków. Tutaj pojawia się ten nieszczęsny mit, gdzie ludzie stwierdzają, że jeżeli suczka miała młode chociaż raz, to tego pomacicza i tych ciąż urojonych mieć nie będzie. Co niestety oczywiście prawdą nie jest, a nawet pokryta raz suczka może wejść w taki stan przy następnej cieczce. Suczkę w odpowiedni sposób zabezpieczoną należy sterylizować w wieku około 2 do 2,5 roku życia. Wtedy będziemy mieć pewność, że jest w pełni wykształcona psychicznie. Natomiast taką suczkę, którą mamy niezabezpieczoną w odpowiedni sposób, kastrujemy po 12 miesiącu życia. Dlaczego w przypadku obu płci zaleca się kastrację przynajmniej po 12 miesiącu? Wiek kastracji zalecanej niektórych wydawałoby się przodującej w weterynaryjnych badaniach krajach przeraża. Na przykład w Wielkiej Brytanii rekomendowany wiek kastracji to 6 miesięcy, podczas gdy w USA to zaledwie 12 tygodni. Tak wczesna kastracja, zarówno w wieku 6 jak i 12 miesięcy, jak i 12 tygodni, ma nieodwracalny wpływ. Po pierwsze, na rozwój kości. Według badań profesor Christian Zink, ze względu na rozregulowaną gospodarkę hormonalną, kości rosną dłuższe, natomiast jednocześnie są węższe. Jej badania wykazały zwiększenie ryzyka powstawania nowotworu złośliwego kości, czyli osteosarkomy u psów i suczek kastrowanych poniżej pierwszego roku życia. Poza tym profesor Zink w swoich badaniach skojarzyła kastrację w wieku poniżej pierwszego roku życia z zwiększonym ryzykiem wystąpienia naczyń jako mięsaka, raka komórek tucznych, chłoniaka i raka pęcherza moczowego, podwyższone ryzykiem nietrzymania moczu u suczek, a także niektórych samców, większym prawdopodobieństwem niedoczynności tarczycy u psów, a oprócz tego większą częstość występowania dysplazji stawów biodrowych u psów wykastrowanych w wieku 6 i mniej miesięcy. Dodatkowo wiele badań mówi też o niewyobrażalnym wpływie tak wczesnej kastracji na psychikę obu płci. Przejdźmy sobie do kolejnego, ostatniego problemu na wsiach. Jest to trzeci problem, taki, który mówi o tym, że zwierzęta często są rozmnażane na potęgę i nikogo to nie dziwi. Takie pseudohodowle nie są nigdzie zgłaszane, a właściciel pozostaje po prostu bezkarny. Ponieważ nikogo nie dziwi, szczenna po raz enty suczka sąsiada, który dopuszcza ją dla zdrowotności, w cudzysłowie, a i na szczeniętach zarobi, bo sąsiad też ma wilczura i nawet ładne wychodzą te szczenięta. No albo człowiek sam ma na przykład parę zwierząt tej samej rasy, oczywiście kocha psy, a ma dwa takie same, a to, że to aż szkoda nie dopuścić, prawda? W końcu jeden z rodziców jest ze Związku Kynologicznego w Polsce, po czempionach, no i cóż złego może się stać? Oczywiście żaden laik kupujący od takiej osoby szczeniaka za 500 czy 800 zł nie myśli o tym, że jest to zwyczajna pseudohodowla. Z reguły ładnie się to określa mianem hodowli domowej bez rodowodu, bo przecież zwierzęta mają zapewnione idealne warunki bytowe i faktycznie może tak być. Mogą mieć dobre warunki, natomiast zwierzęta dopuszczane nie są nigdy badane pod kątem chorób genetycznych. No bo przecież ładnie wyglądają, nic ich nigdy nie bolało. No i dla takich właścicieli wystarczy mieć rodowód po czempionach, by być wolnym od wad, które mogą pojawić się w populacji losowo, nawet mimo wolnych od chorób rodziców. Suczka często też nie ma wykonywanych odpowiednich badań prenatalnych, a poród w najlepszym wypadku odbiera właściciel bez wsparcia weterynarza. Poza tym szczenięta są często wydawane wcześnie, w wieku 6 tygodni, bo szkoda pieniędzy na karmę dla młodych, które w tym wieku matka przestaje dopuszczać do piersi. Zdarza się, że mają nie mają odpowiednich dla swojego wieku szczepień, nie są odrobaczane, bo nie ukrywajmy, że szczepienia są naprawdę drogie. No albo na przykład mają fałszywe świadectwa szczepień, bo kolega właściciela zwierząt jest weterynarzem i bez problemu za niewielką opłatą wypisze szczeniętom zaświadczenie o szczepieniach albo zaświadczenie o odrobaczeniu. takie domowe rozmnażanie lub dopuszczanie suczki, byle miała raz w życiu młode, jest realnym problemem w Polsce, bo o ile psy w typie rasy mają szansę na dom, tyle szczenięta wielorasowe, czyli kundelki, są często po prostu porzucane, jeśli nie zostaną wydane. Zdarza się, że właściciele takiej szczennej suczki dzwonią do fundacji, dzwonią do schronisk, udając, że zwierzęta zostały znalezione. Jeśli zwierzęta nie znajdą domu, są skazane na życie za kratami schroniska, gdzie nikt nie poświęci im tyle czasu, co psom żyjącym w domach. Albo czasami też trafiają na ulicę, gdzie dokonują swojego żywota, zostając potrącone przez samochód. Dodam tylko jeszcze tutaj, że oprócz kastracji bardzo ważnym elementem właśnie zapobiegającym bezdomności jest chipowanie psów. I nie mam teraz tutaj na myśli oczywiście chipa związanego z kastracją chemiczną, bo są dwa różne rodzaje chipów. Mam na myśli chipowanie, czyli wszczepianie pod skórę psa specjalnego urządzenia, które jest wielkości ziarenka ryżu, dzięki którym osoba, która znajdzie naszego psa, mająca odpowiedni czytnik, może sprawdzić, kto jest jego właścicielem. Dzięki obowiązkowemu chipowaniu, które mam nadzieję do Polski wejdzie, psia bezdomność może zupełnie z tego świata zniknąć, bo przecież jeżeli psy będą chipowane i będzie dostanie się mandat kilka razy, jak taki pies gdzieś będzie się po tej wsi szwendał i zostanie zgłoszony, no to taki człowiek stwierdzi, że lepiej już kupić odpowiednie ogrodzenie lub je zabezpieczyć za te 500 zł, niż płacić 500 zł mandatu za to, że odbiera psa po raz enty ze schroniska. Podsumowując, problem bezdomności psów w Polsce jest wiecznie żywy. Mimo ograniczenia jej o 60% na przestrzeni dekady dzięki zabiegom kastracji. Dlatego warto dalej nagłaśniać sprawę. Zachęcać osoby z obszarów wiejskich oraz podmiejskich, które mają psy niezabezpieczone w odpowiedni sposób, do tego, by poddały swoje psy zabiegowi kastracji. Nie bądźcie też obojętni, jeśli widzicie, że ktoś bez zezwoleń namnaża pseudorasowe psy i sprzedaje je za sumy wyższe niż dopuszczone przez prawo, a więc wyższe niż 300 zł, zgłaszajcie je do Straży Miejskiej lub Fundacji Prozwierzęcych. Jeżeli widzicie, że ktoś ma suczkę, która się oszczeniła, zwierzęta trzymane są w spartańskich warunkach, też bez problemu możecie to zgłosić do odpowiednich fundacji. Jeżeli znacie osobę, która ma psy, które całą dobę są przywiązane do budy łańcuchem, co również jest niezgodne z prawem, ponieważ pies może być maksymalnie na łańcuchu 12 godzin, zgłaszajcie. Jeżeli ktoś ma psy, które krążą samopas po wsi, również możecie to zgłosić. Dodatkowo negujcie też mity dotyczące dopuszczania suczek i psów. Nie jest prawdą, że suczka musi mieć przynajmniej raz w życiu młode, a każdy pies musi być w odpowiedni sposób tutaj zabezpieczany, żeby nie zagrażać sobie i innym, a nie być luzem po prostu puszczany po ulicy. To już wszystko w dzisiejszej audycji, a ja zapraszam Was jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.